Czy istnieje dobry biznes dla kobiety? Czy kobieta w biznesie w ogóle ma szansę na finansowy sukces? Jak radzą sobie kobiety w biznesie i czy pomysł na własny biznes kobiecy jest pomysłem trafionym, czy też zupełnie nie? Na te i wiele innych pytań odpowiem w tym artykule, który jest uzupełnieniem spotkania live ze społecznością zgromadzoną na moim kanale YouTube. Jako badaczka rynku bardzo nie lubię wrzucania ludzi do wielkiego worka i etykietowania ich jednym słowem. Kobiety, mężczyźni, internauci czy przedsiębiorcy. To zbyt duże i za daleko idące uproszczenie, które mocno ciąży w kierunku stereotypów w stylu chłopcy są lepsi z matematyki, a dziewczynki grzeczne i uczynne. Znam dziewczynki i kobiety, które nawet nie stały koło kogoś, kto jest grzeczny lub uczynny. I takich chłopców, mężczyzn, którzy mimo wielu lat edukacji nie potrafią liczyć w pamięci. Analogicznie nie wszyscy internauci są hejterami i nie wszyscy hejterzy występują wyłącznie w sieci. To dlatego już na początku tego artykułu drżała mi ręka, a w głowie rodziła się niechęć, bo tworzenie osobnej kategorii biznes dla kobiet jest szufladkowaniem człowieka i samym kobietom może wyrządzić więcej szkody niż pożytku. O kobietach w biznesie powiedziano już sporo. Szklany sufit, blokowanie kariery, niepisana, a jednak wymagana konieczność zajmowania się domem i dziećmi to tematy rozgrzewające do czerwoności opinię publiczną nie tylko w kręgach aktywistek. To nie jest już nawet tajemnica Poliszynela, ale znany fakt, że zarabiamy średnio 20% mniej niż mężczyźni zajmujący analogiczne stanowiska. Jedne z nas są temu absolutnie przeciwne i walczą, inne godzą się z tym, że tak po prostu jest i już. Powodów takiej sytuacji jest wiele. Patriarchalne wychowanie, wzorce transgeneracyjne lub zmowa milczenia nazywana dyplomatycznie polityką firmy, do której oficjalnie nikt się nigdy nie przyzna. A ponieważ jako badaczka lubię patrzeć na temat całościowo, do listy tej dodałabym również nasze własne, kobiece, większe i mniejsze grzeszki, takie jak brak asertywności, czekanie aż awans sam do nas przyjdzie oraz syndrom kopciuszka, któremu cudem życie się odmieniło, oczywiście dzięki interwencji osób trzecich. Uważasz, że to nieprawda? Słuchaj dalej. Media społecznościowe są pełne treści podkreślających fakt, że dany biznes jest biznesem kobiecym lub skierowanym wyłącznie do kobiet. Zupełnie tak, jakbyśmy były, i piszę to z mojej nomen omen kobiecej perspektywy, jakąś osobną grupą wymagającą specjalnej troski. Z jednej strony walczymy o równe traktowanie w prawach i zarobkach, z drugiej strony same tworzymy kategorie i same przyklejamy sobie wielką etykietkę z napisem uwaga, ten biznes prowadzi kobieta. Tu proszę o wyłączenie poza nawias wszystkich firm, które posługują się takimi określeniami, bo oferowane przez nich produkty lub usługi mogą być konsumowane wyłącznie przez panie. Ola Budzyńska, znana w sieci jako pani swojego czasu, to przykład właśnie takiego wyłączenia. Od samego początku miała jeden główny cel – wsparcie kobiet. Analogicznie podejdźmy do jogi dla kobiet w ciąży i innych tego typu produktów czy usług. Pytanie, co oznaczają zwroty takie jak kobiecy pomysł na biznes, kobiecy biznes online, marketing dla kobiet, marketing kobiecym okiem, biznes okiem kobiety, kobiecy XYZ, tu wstaw dowolny produkt lub usługę. Pytanie, co oznaczają te zwroty, pozostaje dla mnie nadal bez odpowiedzi. Mechanika prowadzenia własnej firmy, obojętnie dużej czy małej, jest zawsze taka sama. Pomysł plus rynek plus klient równa się firma. To, czy ta firma jest zyskowna czy też nie, nie zależy od płci, ale od tego, co sprzedajesz, komu sprzedajesz, jak sprzedajesz, za ile sprzedajesz i na jakim rynku sprzedajesz. Oczywiście jest to dość duże uproszczenie, ale oddaje ono faktyczny stan rzeczy. Nie bez znaczenia jest też osobowość człowieka, który prowadzi biznes. Są tacy, którzy położą nawet najlepiej zapowiadający się i świetnie policzony pomysł na biznes oraz tacy, którzy potrafią zbudować imperium finansowe z niczego. Ale i w tym przypadku nie upatrywałabym sukcesu czy też porażki w płci. Czasem warto się zatrzymać i uzmysłowić, że dodawanie przymiotnika kobiecy do wszystkiego, co robimy, zamiast nam służyć, może szkodzić. Mężczyźni tego nie robią. Biznes to biznes, firma to firma. Nie znalazłam na Instagramie hashtaga marketing dla mężczyzn, ale znalazłam hashtag marketing dla kobiet. 21 lat pracuję w marketingu i z marketingiem i muszę przyznać, że nie znam ani jednego narzędzia marketingowego przeznaczonego wyłącznie dla przedsiębiorczyń. Nie jesteśmy ani lepsze, ani gorsze od mężczyzn i w takim samym stopniu jak panowie nadajemy się do prowadzenia własnej firmy. Podlegamy też tym samym prawom i zasadom, jakie obowiązują na rynku. Musimy umieć liczyć, planować, realizować cele, odkładać pieniądze i nie wydawać do zera. Z czasem musimy nauczyć się inwestowania i zarządzania nie tylko pieniędzmi, ale i zespołem. Jeśli nie jesteś przedsiębiorczynią w drugim, a może nawet trzecim pokoleniu, nie nauczył cię tego dom, więc trzeba zakasać rękawy i uczyć się tego w dorosłym życiu samodzielnie. Nie ma dla nas żadnej taryfy ulgowej ani żadnych szczególnych narzędzi, w tym narzędzi marketingowych, które miałyby charakteryzować biznes dla kobiet. Tak więc biznesowo jesteśmy równe. Nie zmienia to faktu, że dostępne na rynku raporty nie odzwierciedlają tej równości i właśnie dlatego wszystkie wspomniane wyżej hasła o kobiecym biznesie trafiają na bardzo podatny grunt kobiet, które wierzą, że biznes jest kobietą. Dane, statystyki, raporty i zestawienia. Jedynie 63% kobiet w grupie wiekowej 15-64 jest aktywnych zawodowo. Ponieważ tego słuchasz, to ja to przeczytam jeszcze raz. W grupie wiekowej 15-64, to chodzi o wiek, jedynie 63% kobiet w Polsce jest aktywnych zawodowo. Dla porównania w Szwecji jest to aż 80%. Dane Instytut Badań Strukturalnych Szkoły Głównej Handlowej. W Polsce jednoosobowych działalności gospodarczych, takich aktywnych i działających, jest 2 600 000. To są dane z grudnia 2021 roku, a aktualny raport znajdziesz zawsze na stronie www.cidg.gov.pl. W Polsce działalność gospodarczą, jednoosobową, prowadziło 800 000 kobiet. To są dane z 2020 roku. Cała reszta tortu przypada więc w udziale mężczyznom. Jeszcze raz. Na 2 600 000 działalności gospodarczej jedynie 800 000 to są działalności gospodarcze prowadzone przez kobiety. Cała reszta tortu przypada w udziale mężczyznom. I to są dane GEM z 2020 roku. I ten projekt badawczy GEM to największy i w moim odczuciu najbardziej wiarygodny raport dotyczący przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości w Polsce. On jest realizowany od 1997 roku w 47 krajach, w tym w Polsce. Wiarygodność, o której wspomniałam, wynika z bardzo dużej liczby przebadanych ludzi. W branży badawczej mówimy o tym duża próba. Na terenie Polski jest to aż 8 tysięcy osób. Dane te zestawia się z analogicznymi danymi z innych krajów. W Polsce badania nadzoruje PARP, czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Więcej na ten temat przeczytasz w linku podanym na końcu artykułu. Dlatego odsyłam do mojego bloga, tam możesz skomentować ten felieton i tam możesz zapoznać się ze wszystkimi linkami do raportów, o których mówiłam tutaj w tej części artykułu. Na Instagramie hashtag kobiecy biznes został użyty ponad 177 tysięcy razy. Pikanterii dodaje fakt, że i panowie chętnie posługują się tym tagiem, by wypromować swoje treści, oczywiście biznesowe. Gdy wejdziemy w zasoby tego hasztagu, zobaczymy tysiące zdjęć kobiet, które pokazują, że biznes w kobiecych rękach to musi być rękodzieło. A w każdym razie hobby czy pasja zamieniona na takie tam drobne dorabianie, żeby darmo nie siedzieć w domu. Amerykanie określają to terminem fluffy business. Stereotyp, jaki buduje się w głowie odbiorców takich treści, jest następujący. Kobieta prowadząca firmę to osoba, która dorabia lub zarabia jedynie na waciki, a nie kuta na cztery nogi pełnowymiarowa przedsiębiorczyni ze skalowalnym biznesem. Stereotyp ten dodatkowo utwierdza w przekonaniu kolejne rzesze kobiet, że nie mają szans na realne i duże dochody. Ziarno to pada na bardzo podatny grunt. Kolejne pokolenia młodych dziewczyn, wychowane w etosie patriarchatu, gdzie głową i głównym żywicielem rodziny był mężczyzna, po prostu nie wierzą w to, że mogą dobrze zarabiać. Tu dochodzimy do poruszanego wcześniej wątku wzorców transgeneracyjnych. Jeśli jedyny wzór, jaki mamy, to przedsiębiorczy mężczyzna, a w dostępnej internetowej rzeczywistości widzimy tylko kobiece takie tam dorabianie, no to mamy pozamiatane. Nawet wtedy, gdy do świadomości kobiet przebiją się inspirujące przykłady zaradnych biznesowo przedsiębiorczyń, traktowane są one jedynie jako wyjątki, a niedostępna i możliwa rzeczywistość. Tych kobiet, którym biznes nie idzie lub idzie jako tako, jest przecież więcej. I to dlatego jednymi z najczęściej wyszukiwanych i równocześnie najlepiej opłacanymi reklamowo frazami w wyszukiwarce Google są zwroty. Pomysł na domowy biznes kobiecy oraz mały biznes dla kobiety. Zupełnie tak, jakbyśmy świadomie godziły się na taki stan rzeczy, w którym zarabiamy mało, pracując wyłącznie w domu. Nie zawsze jednak przyczyną takiego myślenia musi być brak aspiracji czy biznesowych ambicji. Ten pomysł na małą firmę dla pani to czasami chęć znalezienia dodatkowego źródła dochodów i dorobienie do etatowej pensji. Kilka lat temu prowadziłam projekt badawczy z udziałem kobiet, dla których świętym graalem był etat. Jedne z nich go miały, inne nie, ale wszystkie w badanej grupie i tak zdecydowały się na samozatrudnienie. Łącznie w zogniskowanych wywiadach grupowych wzięło udział 116 osób w 6 miastach. Wnioski płynące z tych badań były dla nas porażające. Mylenie przychodu z dochodem, nikła lub nawet zerowa świadomość, czym są podatki, brak planu na prowadzenie JDG, brak jakiegokolwiek budżetu, nawet takiego domowego. Strategia, jeśli już, to w rozumieniu potocznym, a nie działań połączonych z zaplanowanymi przychodami. To były realia przebadanych przeze mnie kobiet. Tu dodam, że badaniem objęliśmy kobiety z ukończonymi studiami wyższymi na poziomie magistra, mieszkanki miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. To w ich laptopach, w historii, znalazłam takie frazy jak: interes dla kobiety, marka osobista dla kobiet, najlepszy biznes dla kobiety, własny biznes kobiecy. I to one, myśląc o dodatkowych formach zarabiania, brały pod uwagę nie własny, nieskalowalny biznes, ale co najwyżej dołączenie do struktur jakiejś franczyzy, która z założenia nie jest samodzielną formą biznesu. Przeczesywały więc internet hasłem franczyza dla kobiet. Nie umiały jednak odpowiedzieć, czym miałaby się taka franczyza dla kobiet charakteryzować i dlaczego szukają właśnie czegoś dla kobiet, a nie po prostu pomysłu na dochodowy biznes. To wtedy wpadłam na trop pojawiającego się trendu kobiecych biznesów, kobiecych marketingów, kobiecych XYZ. I to wtedy uświadomiłam sobie, jak duży rynek się tworzy dla wszystkich tych, którzy teraz będą ładować empatycznym kobietom biznesowe treści. Cudzysłów przysłowie biznesowe bardzo zamierzone. Własny biznes dla kobiety. Chodź, opowiem ci, jak to się robi maleńka. Wśród internetowych nauczycieli biznesu na palcach jednej ręki policzyłabym tych, którzy łączą działania marketingowe z budżetem firmy. W przeważającej większości przypadków długo i treściwie opowiada się o archetypach marki i o innych zagadnieniach związanych z brandingiem, kompletnie pomijając taki banalny aspekt, czy to, co ktoś właśnie robi, docelowo na niego zarobi. To jest łatwiejsze, bo rodzi w odbiorcach ogromne nadzieje na sukces. Gdyby zacząć od tego, czy budżet się w ogóle zepnie, część fluffy biznesów umarłaby nie przed upływem 24 miesięcy czy w trzecim roku działalności firmy, a na papierze, podczas kawy, gdy ktoś siadł i zaczął to liczyć. No ale takie podejście, wiązanie działań z budżetem, zawężałoby rynek amatorek stworzenia kobiecej marki. Bogu ducha winne konsumentki takich treści wydają pieniądze na kursy i szkolenia, cieszą się, że w końcu ruszyły z miejsca i pojawiło się światełko w tunelu, czyli wierzą, że będą zarabiać na własnej marce. Nie będą. Ale o tym już im nikt nie wspomina. Z zapałem więc tworzą opisy swojej życiowej misji, poszukują swojego dlaczego, uczą się tworzenia pięknych, obowiązkowo kobiecych, grafik do ich nowego, oczywiście kobiecego biznesu. Nie minie rok i część z nich z podkulonym ogonem zamknie swoją działalność, ponieważ nie są w stanie zarobić nawet na koszty. W ten sposób utrwalą w sobie przekonanie, że one, kobiety, nie nadają się do prowadzenia firmy. To nieprawda. Nadają się w równym stopniu co mężczyźni, tylko mężczyźni są bardziej zdeterminowani do zarabiania. Tu znów kłania się wzorzec transgeneracyjny, znany jako musisz utrzymać rodzinę. Tak więc panowie szukają po prostu pomysłu na biznes, który zarobi, a nie pomysłu na męski biznes. Tym bardziej, że statystyki są nieubłagane. I tu znów sięgnę do danych. 1/3 nowo powstałych firm upada przed upływem 12 miesięcy. Dane PARP. 8/10 nowo powstałych firm upadnie przed upływem 24 miesięcy. Dane ceo.com.pl. Najwięcej nowo powstałych firm upada w trzecim roku działalności, pomiędzy 25 a 36 miesiącem funkcjonowania firmy. Dane cribis.pl. Konkretnych powodów zamknięcia działalności gospodarczej jest pewnie tyle, ile ludzi. Byłoby świetnie, gdybyśmy mogli zwalić wszystko na pandemię COVID-19, wybuch wojny w Ukrainie czy Polski Ład. Niestety dane, na które powołałam się powyżej, to raporty i zestawienia częściowo jeszcze sprzed okresu pandemii. Jeżeli chodzi o powstawanie nowych firm, to my nadal mamy tendencję wzrostową w naszym kraju. Ich liczba naprawdę stale wzrasta i teraz będę mówić o danych. W 2018 roku było to 2 miliony 150 tysięcy nowych firm, a w 2021 roku mieliśmy już 2 miliony 600 tysięcy nowych firm i to są dane PARP-u. I ta liczba firm ciągle wzrasta, natomiast równocześnie nadal nie zmieniają się wskaźniki procentowe pokazujące to, ile faktycznie firm się zamyka. Realnie 8 na 10. Halo, 8 na 10 firm się zamyka. I teraz dana bardzo kobieca. Kłopot w tym, że dużo więcej firm zamykają kobiety. Tu posłużę się cytatem z artykułu Małgorzaty Mierzyńskiej, który został zamieszczony na stronie mycompanypolska.pl. Pani Małgorzata pisze: w porównaniu z 2019 rokiem znacząco spadł udział kobiet prowadzących młode firmy z 5,1% w 2019 roku do 2,4% w 2020 roku. Wyraźnie zmalał też udział kobiet prowadzących dojrzałe firmy. Dojrzałe firmy to jest taki mój dodatek tutaj. To są firmy, które mają powyżej 3,5 roku swojego istnienia. I ten odsetek się zmienił z takich wartości. I teraz uwaga, z 12,5% w 2019 do 7,9% w 2020 roku. I teraz co ciekawe, to znowu był taki mój dodatek, ale teraz dalej cytat. W przypadku mężczyzn w obu tych kategoriach odnotowano wzrost. W rezultacie luka płci w przedsiębiorczości, czyli różnica pomiędzy odsetkiem mężczyzn prowadzących firmy wśród mężczyzn, a odsetkiem kobiet prowadzących firmy wśród kobiet powiększyła się zarówno w przypadku młodych, jak i dojrzałych firm. I teraz mój komentarz. Sytuacja ta nie zmieni się tak długo, jak długo będziemy się karmić wyobrażeniami, że istnieje, tu cudzysłów, kobiecy marketing lub marketing kobiecym okiem. Same sobie robimy krzywdę, tworząc rynek kobiecego nie wiadomo czego. No bo kobiecy biznes, czyli jaki? Różowy, bardziej w kwiatki, taki, w którym stosuje się, tu znowu cytat, empatyczny marketing, czy też taki, w którym raz w miesiącu lecą pioruny w związku z naszym PMS. By prowadzić skalowalny biznes, nawet jako JDG, czyli jednoosobowa działalność gospodarcza, trzeba umieć liczyć, planować, realizować założone cele, reklamować się i analizować wyniki swoich działań. Kropka. Wierzę, że tak jak determinacją zespołową udało nam się kobietom wprowadzić feminatywy do języka polskiego, tak samo uda nam się wykorzenić kobiecy biznes z głowy. Przypominam o wyłączeniu poza nawias, o którym wspominałam na początku tego felietonu. I z całą mocą chcę podkreślić, że nie mam tu na myśli siłowego przekształcania nas w babochłopy, czyli noszące się po męsku przecinaki biznesu. Nie. Chodzi o mentalną zmianę w naszych głowach. Chodzi o nauczenie się nowych kompetencji i umiejętności. Poza liczeniem z pewnością czeka nas pokoleniowa nauka asertywności i sprzeciwu wobec patriarchalnego stylu życia. To jest zmiana na planie ogólnospołecznym. Kobiecy biznes nie ma być z założenia mały czy domowy, taki fluffy, a taki będzie, jeśli będziemy wierzyć, że tylko tak się da. Prowadzenie własnej, nawet najmniejszej firmy to realny wysiłek, który zabiera realny czas z doby liczącej zaledwie 24 godziny. Kiedy większość tego czasu mężczyzna poświęca na pracę, mówi się, że poświęca się dla rodziny. Gdyby ten sam czas poświęciła na pracę kobieta, społecznie oceniono by, że poświęca rodzinę. To o ten rodzaj zmiany mi chodzi. Ta zmiana zaczyna się w słowach i właśnie od tych słów zaczynam warsztat. Możesz go zobaczyć w całości na kanale YouTube albo tutaj przesłuchać za chwilę jako kolejny odcinek podcastu. A jako inspirujący przykład zostawiam ci tutaj historię trzech kobiet i ich biznesów. Mogły być chałupniczkami, które dorabiają do pensji, ale nie miały w sobie na to zgody. I choć każda z nich pracuje głównie z kobietami, biznes traktują bezpłciowo, po prostu jak biznes. Liczą, planują, inwestują, rozwijają się, a przede wszystkim są niezależne mentalnie, emocjonalnie i finansowo. Pozwól, że ci je teraz przedstawię. Jako pierwsza Lagosz My Passion, czyli Izabela Jagosz, dzierga swetry na drutach i jest niekwestionowaną królową tego fachu, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Niespełna 4 lata temu powiedziała stanowcze nie wizerunkowi niterki dorabiającej po nocach jedynie na waciki. Społeczność, którą stworzyła na Facebooku, Instagramie i YouTubie, liczy łącznie kilkadziesiąt tysięcy fanów. Wykonane przez nie Izę swetry kiedyś można było kupić jako pojedyncze egzemplarze w jej internetowym butiku. Dziś wygląda to zupełnie inaczej. Iza stworzyła prawdziwe perpetuum mobile w niterskim wydaniu. Mniej więcej co 2 tygodnie na stronie www.lgmp.pl pojawia się nowy, jak zawsze zjawiskowy, projekt do samodzielnego wykonania sygnowany marką LGMP, czyli Lagosz My Passion. Takich projektów jest już ponad 100, a skorzystało z nich kilkadziesiąt tysięcy osób. Gdy na Instagramie wpiszesz w lupce 4 litery LGMP, twoim oczom ukażą się tysiące zdjęć dziergających kobiet w projektach Izy Jagosz. W styczniu 2022 roku Lagosz My Passion poszerzyła swoją działalność o własny magazyn włóczek. Amatorki i amatorzy oczek prawych i lewych znajdą tam zarówno sprowadzane na specjalne zamówienie włóczki z całego świata, jak i skręcane już na miejscu wyjątkowe sploty do projektowanych przez Izę swetrów. Miałam to wyjątkowe szczęście poznać Lagosz osobiście. Jest tytanem pracy, planowania i strategicznego myślenia. Swoje imperium budowała z ogromną determinacją i zaangażowaniem. Kiedy potrzebuję przegadać trudne firmowe tematy, wiem, że mogę do niej zadzwonić o każdej porze dnia i nocy, a udzielane przez nią rady są zawsze z najwyższej półki. Iza, jeśli tego słuchasz, dla mnie obcowanie z tobą jako z przedsiębiorczynią to zaszczyt. Kolejną kobietą przedsiębiorczynią, którą chcę ci tutaj przedstawić, jest Gra Miro, czyli Grażyna Mirowska. Kamienie naturalne nie mają przed nią tajemnic. Wisiory, w których się specjalizuje Grażyna, wykonywane są metodą witrażową i są jej symbolem i znakiem rozpoznawczym. Te wisiory hipnotyzują swoim pięknem, nietuzinkowym zestawieniem współpracujących ze sobą energii. Gra Miro to początkowo historia taka jak wiele innych. Grażyna ma pasję, lubi kamienie i czuje, że to jest jej ścieżka. Pracuje na etacie i równocześnie dorabia, tak, na waciki. Mogłaby zatrzymać się właśnie na tym etapie i w ten sposób dołączyć do rzeszy rękodzielniczek pod hashtagiem kobiecy biznes. Grażyna jednak idzie swoją ścieżką i kiedy się poznałyśmy, połączyło nas przede wszystkim podobne poczucie humoru i bezsporny fakt, że obie nie wierzymy w ZUS. Założyła działalność nierejestrowaną, potem już normalną, jednoosobową działalność gospodarczą, stopniowo budowała rozpoznawalną markę, która dziś pozwala jej nie martwić się o zarobki na emeryturze. W internecie Gra Miro znajdziesz na Facebooku, Instagramie oraz na stronie internetowej www.gramiro.com. Polecam śledzić każdy jej wpis, zwłaszcza gdy chcecie upolować jeden z jej wisiorów. Słowo upolować jest tutaj kluczowe. Od kilku lat wszystkie wisiory Grażyny schodzą po prostu na pniu. Najdłuższy czas, jaki zaobserwowałam od momentu publikacji zdjęcia prezentującego wisior do momentu jego zakupu, to jest 12 minut. Jeśli ktoś dziś chciałby zaobserwować kulturalne i dyplomatyczne, ale jednak awanturowanie się w kolejce oczekujących, to z pewnością fanpage Grażyny jest tego najlepszym przykładem. To takie miejsce, w których klient nie może doczekać się, aż pojawi się produkt. No i trzecia kobieta, w tym momencie mogę powiedzieć już bardzo, bardzo dobra i zaufana znajoma, początkowo moja klientka, Szeptucha z Bieszczad, czyli Monika Patrycja Patkowska. Ta młodsza ode mnie o ponad dekadę dziewczyna też poszła pod prąd. Zostawiła wszystko i wyjechała w Bieszczady, by tam robić to, co kocha i do czego ma rodzinne powołanie. Jest Szeptuchą. Poza sesjami energetycznymi, duchowym doradztwem i prowadzeniem liczącej kilkadziesiąt tysięcy fanów społeczności, Monika zajmuje się również produkcją świec z ekologicznego wosku pszczelego, ceramiką i ziołami. Cyklicznie wydaje kalendarz Szeptuchy, w którym dzieli się przemyśleniami na temat życia, ludzi i świata zwierząt. I choć Monika jest delikatną, wręcz eteryczną kobietą, jako przedsiębiorczyni nie ma sobie równych. Początkowo nie było jej łatwo. Społeczne przywiązanie do wizerunku Szeptuchy, czyli takiej kobiety starej, najlepiej zgarbionej, obowiązkowo bez wykształcenia. Ten wizerunek był tak silną kotwicą, że jedyne co ją spotykało w sieci to uśmieszki i docinki oraz takie wyrazy szczerego powątpiewania. Szeptucha przecież turla jajka nad głową klienta, wyrywa pióra z kupra czarnego koguta, pali je ciemną nocą nad zatrutym stawem, a małe dzieci w pełni owija pajęczyną. Tymczasem Monika skończyła szkołę oficerską we Wrocławiu. Jest certyfikowaną coachką, aktualnie kończy studia z psychologii. Certyfikaty i dyplomy wieńczące jej kolejne etapy edukacji idą w setki. Wiek też nie licuje z zawodem szeptuchy, a jednak Monika Patrycja Patkowska połączyła wiarę w sens tego, co robi, z determinacją przedsiębiorców na poziomie wysokiego C. Prowadzi firmę, jest płatniczką VAT-u, uważnie dobiera podwykonawców i realizuje plany, które sobie wcześniej założyła. Obie mamy do siebie prywatne numery telefonów, żeby mieć szybki kontakt, a jednak z każdym kolejnym kwartałem coraz trudniej jest się dodzwonić do Moniki. To jedna ze zmiennych charakteryzująca dobrze rozwijający się biznes usługowy. Wracają do niej nie tylko zadowoleni klienci, ale i nowi z polecenia tych, którzy już skorzystali z usług Moniki. Skutecznie udało się jej przełamać wizerunek szeptuchy. I jeszcze lepiej, daje radę każdego dnia prowadzić swój biznes. A teraz, jeśli chcesz pogłębić ten temat, to bardzo serdecznie zapraszam Cię do odsłuchania kolejnego odcinka w ramach tego podcastu, też o tytule Kobieta w biznesie, tym razem z takim dopiskiem Zapis warsztatu. I tam znajdziesz właśnie dźwiękowy zapis spotkania live, na którym dzielę się moją wiedzą badawczą, taką zgromadzoną przez ostatnich 20 lat, kiedy to pomagałam kobietom stawiać biznes na rynku, prowadzić ten biznes na rynku, a czasami w wyjątkowych sytuacjach też taki biznes zamknąć, bo jako strateżka biznesów również pomagam zamykać firmy, jeśli one po prostu nie mają szans na dobre zarobki. Tak więc część warsztatowa przed Tobą. Dziękuję za wysłuchanie tego felietonu. Zapraszam do kolejnych odcinków tego podcastu. Duży buziak i do usłyszenia w kolejnej części.